Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy? Nie będę dzisiaj raczej starał się definiować to, do czego jesteś gotowy, to, do czego ja jestem gotowy. Mam taką nadzieję, że Duch Święty wykona pracę w każdym z nas i po dzisiejszym nabożeństwie może będziemy zadawać sobie to pytanie, do czego jesteśmy gotowi. Zacznę od internetu, czyli od definicji googlowskiej, tak bardzo szybko. Być gotowym oznacza stan, w którym dana osoba lub rzecz jest w pełni przygotowana, przysposobiona do podjęcia działania, wykonania zadania lub nastąpienia jakiegoś wydarzenia. To także świadoma decyzja, chęć lub dyspozycyjność do zrobienia czegoś. Często pomimo strachu czy wątpliwości. Spodobała mi się ta definicja. Czy jestem w pełni przygotowany, przysposobiony do podjęcia jakiegoś działania, wykonania jakichś czynności? Ta końcówka jest trudna, bo tutaj Google podaje to w tej definicji, że często wtedy możemy doświadczać różnych emocji, takich jak między innymi strach czy pewnego rodzaju wątpliwości. Czy kiedykolwiek w swoim życiu usłyszeliście to pytanie, które Duch Święty zadał wam, czy jesteś gotowy? Myślę, że pewnie każdy z nas miał taki moment, w którym Duch Święty zadał tobie i mi pytanie, czy jesteś gotowy? I zastanawiam się, czy jest to jedno z naszych ulubionych pytań i czy lubimy na to pytanie odpowiadać tak po prostu od razu, czyli tak, jestem gotowy. Czasem mam wrażenie, gdy Duch Święty zadaje to pytanie, czy jesteś gotowy, od razu szybciej mówię niż myślę, ale do czego, Panie? Ale do czego? Na co mam być gotowy? I często Duch Święty wtedy nam mówi, nie pytaj. Nie pytaj jak, nie pytaj z kim, nie pytaj gdzie, nie pytaj po co, nie pytaj dlaczego. Ja ci zadałem tylko jedno pytanie, czy jesteś gotowy? Powiedz mi tak lub nie. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje. Ja miałem taką konwersację. I chciałbym dzisiaj na podstawie Pisma Świętego dwóch takich dłuższych fragmentów przytoczyć wam historię w sumie czterech bohaterów i mówić o różnych aspektach gotowości. Rozpoczniemy dzisiaj w Księdze Daniela. Będzie to trzeci rozdział, dłuższy fragment, bo przeczytamy 10 wierszy. Dokładnie od 8 do 18 bardzo dobrze znana nam historia dotycząca trzech młodzieńców, Szadracha, Meszaka i Abednego. Wtedy w związku z tym rozkazem króla zjawili się u niego pewni Chaldejczycy i złośliwie oskarżyli Żydów. Zwrócili się do króla Nebukadnezara w te słowa. Królu, żyj na wieki. Ty, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi. Ostrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca. Otóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, Szadrak, Meszak i Abednego, którzy nie podporządkowują się o królu i twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi. Nebukadnezar w złości i oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem, a Nebukadnezar zapytał, czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem. Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. To jest dobre pytanie. Na co jesteśmy gotowi? Czasem zdarza się tak, że na okoliczności życia, które faktycznie potrafią się zmienić dość mocno i diametralnie, nie mamy żadnego wpływu. Nie wiem, czy jesteście w stanie przyznać mi rację, ale czasem po prostu nie mamy wpływu na te okoliczności, w których się nagle znajdziemy. Ale ktoś kiedyś powiedział, że pomimo tego, iż nie masz wpływu na okoliczności, w których się znajdziesz, to zawsze masz wpływ na to, jak ty będziesz już reagował na te okoliczności. Jak ty będziesz reagował na te okoliczności. I myślę, że często takie okoliczności sprawiają to, że tylko i wyłącznie patrzymy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, zwracając nasz wzrok na Jezusa, bo tylko On może być tym, który nas przez to przeprowadzi. Ale pytanie, czy zawsze mamy tą postawę i czy jesteśmy tak ekstremalnie gotowi, jak ta trójka wymienionych tutaj Żydów, bohaterów. Myślałem o tej sytuacji i nie była ona komfortowa w żadnym wypadku. Nie była to łatwa sytuacja, była to bardzo trudna sytuacja. Bardzo szybko nastąpiła próba wiary całej trójki. Król szybko podjął decyzję i reagował bardzo szybko. Widać w nim jakieś emocje, jakieś uczucia ze względu na tą obrazę, tą urazę, której doświadczył ze względu tej trójki. I reguły gry były bardzo proste. Naprawdę proste. Jeżeli ta trójka nie pokłoni się, to na dobrą sprawę są skazani na pewną śmierć. I to, co mnie uderza na samym początku, to ich zachowanie, to ich odpowiedź, którą mogliśmy czytać w 16 wierszu. Przede wszystkim rzeczy, z którymi ja często się zmagam w moim życiu, czyli jakąś impulsywność, jakieś emocje, to jak doświadczenie sprawia, że reaguję bardzo szybko. Tutaj wypisałem sobie dwie ważne rzeczy. Spokój i opanowanie, bo przecież Pan jest ze mną. Spokój i opanowanie. Ja przytoczę tę odpowiedź jeszcze raz. Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Kolejną rzeczą, która przykuła moją uwagę i która gdzieś tam zaczęła pracować we mnie i mnie przenikać, to tak bardzo czasem mam wrażenie, że próbujemy udowodnić naszą gotowość czym? Słowami. Tak się zepniemy, tak się zmobilizujemy, tak pójdzie ten słowo, to tak, jestem gotowy, tak, zrobię to, tamto, tamto i tamto. Pytanie, czy jest to kompatybilne z moją decyzją, która jest równoznaczna z konkretnym działaniem. I tutaj ta trójka powiedziała coś niesamowitego. My nie musimy tobie udowadniać. My nie musimy tobie odpowiadać. Chcemy ci wskazać na kogoś, kto jest ponad tą całą sytuacją. I chcemy ci powiedzieć, że to on decyduje o tym, czy nas może wyratować, czy nie. I bez względu na to wierzymy, że on może to zrobić. A nawet jeżeli tego nie zrobi, to my pójdziemy do końca za nim i wolimy oddać swoje życie, będąc przekonanymi tego, że idziemy do końca za naszym Panem, niż pokłonić się bóstwom, które zraniłyby naszego Boga. Bardzo mocna postawa. I król, wydaje mi się, tutaj dalej jest napisane w wierszu, chyba o ile dobrze pamiętam, 19, ale nie będę tego czytał, wezbrał w nim gniew, szaleje. Co postanawia? Podkręca reguły gry. Pamiętacie, co się dzieje. Dla niego to był cios. I myślę, że ta trójka bardzo mocno go intrygowała właśnie ze względu na ich postawę, którą pokazywali królowi. Na tą gotowość. Na tą gotowość. Ja myślę, że on nie brał pod uwagę tego, że oni będą dalej nieugięci. I co się dzieje? Król postanowił wezwać naprawdę silnych żołnierzy. Nie wiem, czy była taka potrzeba, aby do tej trójki wezwać bardzo silnych żołnierzy, którzy ich związują. Do tego dokłada jeszcze taką bardzo ważną, istotną rzecz, czyli postanawia podkręcić pewne rzeczy. Siedmiokrotnie o wiele bardziej jest rozpalony ten piec. Pamiętamy to, tak? Siedmiokrotnie. Zastanawiałem się nad tym dzisiaj w domu. Ciężko mi sobie wyobrazić, jaka była tak naprawdę bezpieczna odległość od tego pieca. Nie wiem. Z Bożego Słowa ciężko to tak naprawdę wydobyć. Ale wiemy o tym, że tak naprawdę król zadecydował już o życiu pewnej grupy ludzi, którymi byli ci żołnierze, którzy wzięli naszą trójkę i wrzucili do pieca. Bo o czym czytamy? O tym, że już nie wrócili żywi, że ogień ich pochłonął. I to, co mnie dotyka w tej historii, no to właśnie prosta rzecz. Czy ja jestem gotowy? Czy ty jesteś gotowy? Ostatnio mam taki czas, w którym weryfikuję to, jakie pieśni śpiewamy na nabożeństwie. Z jakimi tekstami ja się utożsamiam w swoim życiu. Stając tutaj przed Panem, gdzie niejednokrotnie sięgamy po pieśni uwielbienia, w których śpiewamy: oddaję Ci całe swoje życie. Oddaję Ci całe swoje serce. I to jest to pytanie dotyczące gotowości. Czy faktycznie tak jest, że dzisiaj tu i teraz śpiewam i potwierdzam to: Boże, moje życie należy do Ciebie. Jestem cały Twój. Gotowy na to, czego nie znam. Gotowy na to, do czego możesz mnie zaprosić. Gotowy na to, co za chwilę się wydarzy. Ale wiem, że jesteś ze mną. I patrząc na tych ludzi, oni swoją gotowością pokazali, że są w stanie zapłacić najwyższą cenę. A tą najwyższą ceną było co? Ich życie. Najwyższą ceną było ich życie. Nic innego jak ich życie. Jak się kończy ta historia? Wiemy dobrze, że gdy znajdują się już w tym rozpalonym piecu, król Nebukadnezar dostrzega jakby czwartą postać, która dołączyła do tej trójki, zadaje pytanie, czy nie trzech tam wrzuciliśmy. Ale okazuje się, że dołączył do tej trójki ktoś jeszcze. Król opisuje tą postać wyglądającą najprawdopodobniej jak anioł. Chodzą sobie w tym piecu. Nie ma już tych więz, którymi byli uwięzieni. Gotowość tej trójki, która była w stanie poświęcić swoje życie, spowodowała to, że Bóg się zamanifestował. Przyznał się do czego? Do ich wiary, do ich posłuszeństwa, właśnie do tej gotowości i dzięki temu król mógł uwierzyć w prawdziwego Boga. Pamiętacie dalej, co się wydarzyło po wyciągnięciu tych trzech z pieca? Król zmienia bardzo szybko dekret. Reguły gry zmieniają się w drugą stronę. Tak? Wydaje dekret, w którym jest bardzo mocny. To jest u niego stabilne. Tak samo jak chciał wrzucić tą trójkę do rozpalonego pieca, to wydaje dekret, w którym ci, którzy nie uszanują Boga, Szadraka, Meszacha i Abednego, mogą być pozbawieni życia. Niesamowita historia. Nie wiem, czy też tak na to jesteście w stanie popatrzeć. I z drugiej strony uczeń żyjący tu i teraz sobie myśli, no właśnie, ale przecież to było tam wtedy. Czy my dzisiaj możemy doświadczyć takiej sytuacji? Nie wiem. Nie wiem, co przyniesie kolejny miesiąc, następne pół roku, następny rok. Nie mam pojęcia. Ale wiem jedno, że ta historia na nowo zweryfikowała moją gotowość. Duch Święty zaczął pytać, na co ty właściwie jesteś gotowy? Na co ty właściwie jesteś gotowy? Drugi przykład. Chciałbym nas zabrać do Dziejów Apostolskich. Będziemy czytać od 21 rozdziału, wiersze od 8 do 14. Nazajutrz wyruszyliśmy i dotarliśmy do Cezarei. Wstąpiliśmy do domu Filipa Ewangelisty, jednego z siedmiu, i u niego już pozostaliśmy. Miał on cztery niezamężne córki, które prorokowały. A gdy przebywaliśmy tam przez dłuższy czas, przybył z Judei pewien prorok imieniem Hagabos. Przyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce, a następnie oznajmił: to mówi Duch Święty. Mężczyznę, do którego należy ten pas, w ten sposób zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Gdy to usłyszeliśmy, zaczęliśmy prosić Pawła, my i ludzie z Cezarei, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odpowiedział: dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Jestem gotów, aby w Jerozolimie nie tylko mnie związano, ale i zabito dla imienia Pana Jezusa. Nie zdołaliśmy go przekonać, dlatego ucichliśmy i stwierdziliśmy: niech się dzieje wola Pana. Mamy dwie zupełnie inne reakcje. Ludzi, którzy posługiwali z apostołem Pawłem podczas trzeciej podróży misyjnej, o ile dobrze pamiętam, to było 7 osób w wierszu. W rozdziale 20 możemy przeczytać, kto to był. Nie będę wymieniał tych wszystkich ludzi, którzy byli pośród niego. Wydaje się, że taka zwykła, normalna reakcja, tak? Gdy usłyszeli to proroctwo, te słowa, które wskazywało na to, że Paweł może zostać pojmany, a nawet zabity w Jerozolimie, zaczęli się troszczyć o niego, o jego życie i tak naprawdę pytanie, czy oni byli gotowi rozstać się z nim. Nie byli gotowi rozstać się z nim. Nie byli gotowi na to, że Paweł jest w stanie zapłacić cenę swojego życia po to, by zwiastować Ewangelię. Bo Bóg miał plan dla jego życia. I to właśnie on doskonale wiedział, jaka jest cena zwiastowania Ewangelii. I wydaje się, tak jak powiedziałem wcześniej, że to są normalne reakcje. Pawle, nie idź tam. Pawle, może właśnie tam, w tym miejscu, w tym czasie, tak jak Duch Święty kieruje te słowa, czeka cię coś, co nie jest być może teraz odpowiednią chwilą. I zastanawiali się nad tym. Ale Paweł tutaj zaczął w mocny sposób pokazywać im pewne przestrzenie. 13 wiersz. Wtedy Paweł odpowiedział: dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Jestem gotów, aby w Jerozolimie nie tylko mnie związano, ale i zabito dla imienia Pana Jezusa. I tutaj nagle sytuacja jest taka, która się zmienia i widać, że jest pewnego rodzaju trochę autorefleksja. Duch Święty zaczyna działać i widzimy pewną zmianę w podejściu do tej sytuacji. Nie zdołaliśmy go przekonać, dlatego ucichliśmy i stwierdziliśmy: niech się dzieje wola Pana. Chciałbym teraz być dobrze zrozumiany w tym, co powiem. Czasem może zdarzyć się tak, że w twoim i w moim życiu będą ludzie, którzy nieświadomie będą chcieli z troski o twoje życie odciągnąć ciebie od tego, do czego Bóg ciebie powołał. Do zakresu posługi, możliwości użycia ciebie w konkretnej misji i w konkretnym planie. I tutaj mamy historię tych 7 ludzi, którzy byli razem z nim. I to nie jest tak, że oni myśleli źle. Ale Paweł był ściśle skoncentrowany na tym, co Duch Święty wkładał w jego serce i on był po prostu gotowy. Możemy też o tym przeczytać między innymi w Dziejach Apostolskich wcześniej. Chyba nie wiem, czy Sara ci podałem ten fragment. 20 rozdział, wiersz 23. Ale to jest tylko jeden wiersz i brzmi on następująco. Wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mnie więzy i ucisk. Ten fragment mówi o tym, że Paweł był naprawdę gotowy. Miał świadomość tego, co go czeka, gdy zwiastuje Ewangelię. Dlaczego? Bo czy jest coś cenniejszego niż życie ludzkie? Niż to, aby ktoś usłyszał prawdę o tym, co się wydarzyło na krzyżu? Niż to, że ktoś może poznać osobiście Jezusa? Paweł wiedział, jaka jest cena bycia gotowym. Później nawet Dalej, o ile dobrze pamiętam, chyba to jest 23 rozdział, możemy przeczytać o tym, że pewnej nocy dostąpił do niego Pan i powiedział: nie bój się, bo musisz wykonać tą misję, musisz złożyć świadectwo w Jerozolimie, tak jak to zrobiłeś, i dotrzeć do Rzymu, bo mam dla ciebie plan. Ale Paweł był gotowy. Paweł miał świadomość, dokąd zmierzał, po co szedł i wiedział, kto jest z nim, kto jest w nim, kto go chce używać i wiedział, jaka jest skala tego, co robił. Płacił niesamowitą cenę. Ogromną cenę. Możemy o tym przeczytać w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, wiersz 23 do 25. Jako obłąkany mówię, tym bardziej ja. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Nie wiem, czy często do nas dociera ta cena, którą apostoł płacił swoim życiem i tymi momentami, którymi opisuje tutaj w tym fragmencie. I wiemy dalej, że kilka wierszy dalej następuje to, co on podkreśla, że byłem w niebezpieczeństwie i wymienia jeszcze dalej tamtą sytuację i tamtą sytuację. Gotowość. W przypadku apostoła Pawła gotowość to cena jego życia. W przypadku trójki Żydów to cena ich życia. I dzisiaj chciałem zadać to pytanie. Czy jesteś gotowy? Czy ja jestem gotowy? Podzielę się teraz trochę moim sercem. Patrzę dzisiaj na nas, wszystkich tutaj zgromadzonych na tym nabożeństwie. I z tego, co widzę, zaliczam się do 5 albo 6 młodych osób poniżej 40 roku, które dzisiaj jest na tym nabożeństwie. I specjalnie zadałem wam pytanie, czy jesteście gotowi, bo jesteście gotowi dlatego, że dzisiaj tutaj przyszliście. Wasza obecność świadczy o tym, że byliście gotowi na spotkanie z Panem. W modlitwie siostry Joli Kominek mogliśmy o tym usłyszeć, że oczekujemy Pana, tego, aby do nas mówił, aby nas dotykał, aby nas zmieniał. Więc często naszą gotowość nie określamy tylko ze względu na słowa, ale określamy ją tak naprawdę ze względu na czyny, które popierają to, co ja mówię. Czym byłaby ofiara na krzyżu, gdybyśmy mówili dzisiaj tylko o słowach, jeżeli zabrakłoby czynu, tak? Ofiara na krzyżu wskazuje na czyn. Wskazuje na czyn. I dzisiaj z jednej strony to jest takie mocno absurdalne, bo wyciągnąłem 2 takie trudne przestrzenie, które tak naprawdę z jednej strony nie mieszczą nam się gdzieś w głowie. Bo nie żyjemy w miejscach, w którym chrześcijanie są prześladowani. Nie żyjemy w Azji, nie żyjemy w Afryce, na innym kontynencie. Ale dzisiaj musimy sobie zadać pytanie, jaka jest twoja i moja gotowość. Bo może twoja i moja gotowość to jest właśnie zmaganie się z tym, że dzisiaj tutaj jestem. Może to jest zmaganie z tym, że nie mam je na poniedziałkowej modlitwie. Bo pytanie, czy jestem gotowy przyjść i się spotkać. Mówię o tym dlatego, że dzielę się moim sercem, bo czasem pojawiają się w nim też różne pytania. I dzisiaj patrząc na was, wszystkich tych, którzy jesteście tutaj zgromadzeni, na przykład zastanawiam się nad tym, czy za 7 lat będziemy mieli czwartkowe nabożeństwo. Bo gdy zabraknie pewnego pokolenia, to kto będzie na tym nabożeństwie? To jest dobre pytanie, co? Może dołączymy do kościołów, które 10-15 lat temu już zrezygnowały z nabożeństwa w tygodniu. Może czas się zmienił, nie wiem. Nie szukam dzisiaj odpowiedzi na to pytanie. Może za 5 lat nie będzie nas tutaj na ziemi. A z drugiej strony zadaję sobie pytanie, co będzie z poniedziałkową modlitwą, gdy zabraknie modlicieli powyżej 60, 70 i 80+. Czy będzie młode pokolenie pobudzone, zakochane w Panu, które będzie rozpalone w modlitwie i będzie walczyć tak, jak to robili ich ojcowie, dziadkowie, prababki i tak dalej, i tak dalej. Tego nie jesteśmy w stanie przekazać machinalnie. To jest doświadczenie osobistej relacji z Bogiem, które powoduje, że jestem gotowy na kolejne spotkanie z Nim. Ale nie chcę tutaj mówić pesymistycznie, bo na poniedziałkowych spotkaniach widzimy często pojawiającą się młodzież. Ludzi, którzy nie mają nawet 20 lat. I wierzę, że przychodzą po to, bo są gotowi, aby spotkać się z Panem, ale nie po to, żeby zadowolić swoich rodziców, którzy mówią, tak wypada. Tak? Jaka jest moja i Twoja gotowość? Chciałbym przejść do kolejnego fragmentu, który jest zawarty w pierwszym liście do Koryntian. 7 rozdział, wiersz 29 do 32. I brzmi on następująco. Apostoł Paweł mówi tutaj tak. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli, ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli, ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają świat, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten fragment mnie dotyka. A dlaczego? Bo tak bardzo pokazuje, jak zwykła codzienność życia może spowodować, że skupiamy się tylko na niej. Tylko na niej. Może nas ograbić z tej gotowości do tego, do czego Bóg powołał ciebie i mnie. Bo misja dla każdego z nas się nie zmieniła. Między innymi jedną z części misji jest to, aby wyjść do kogo? Do świata, na zewnątrz. Do ludzi, którzy jeszcze osobiście nie poznali naszego Pana i Zbawiciela. Czasem misja jest też i wewnątrz w Kościele, żeby dostrzec tych, którzy źle się mają, którzy mają trudniejszy czas, którzy są w trudniejszym okresie swojego życia, którzy cierpią. Być może tutaj przychodzą i z zewnątrz pokazują, że wszystko jest okej i że wszystko jest dobrze, a w środku tak naprawdę czekają, aż ktoś się do nich odezwie i zauważy to, że tak naprawdę wszystko się wysypało po drodze. To są czasem takie proste rzeczy, bo gotowość to w pierwszej kolejności wierzę, że też miłość, a miłość to wrażliwość na drugą osobę, która jest tutaj koło mnie, bo biegniemy wspólnie razem i razem jesteśmy kościołem, razem jesteśmy ciałem, razem jesteśmy drużyną. Ale czasem tak bardzo jesteśmy skupieni na codzienności życia, na moim rozkładzie, na moim planie, na moim grafiku, dodatkowe zajęcia, wyjście to, zrobienie tego, tam, to spotkanie to. To w czym Duch Święty ma zaskoczyć ciebie i mnie? Gdzie oddaję Mu całe swoje życie i gdzie Mu oddaję całe swoje serce? Wiecie, powiem Wam teraz, miałem taką sytuację, wczoraj ktoś do mnie napisał, w zasadzie mi się nagrał, bo też preferuję głosówki na Messengerze lub WhatsAppie, bo w każdym momencie mogę sobie to odsłuchać i potem gdzieś tam odpowiedzieć. Dostałem tą wiadomość głosową wczoraj o godzinie 14 i nie odczytałem jej dzisiaj do dnia, do godziny 10. I jak ją odsłuchałem, to mnie zmroziło. Bo ktoś powiedział, że się fatalnie czuje. Bo ktoś powiedział, że potrzebuje teraz, żeby z kimś pogadać. Żeby powiedzieć, jak bardzo jest źle. I z jednej strony nie możesz być w miejscu oskarżenia i potępienia, ale z drugiej strony, co by było, gdybyś wczoraj odsłuchał to i podjął jakieś kroki i działanie. I w zasadzie, co ja mogłem napisać, co ja mogłem powiedzieć? W zasadzie tyle, że nie byłem gotowy. Czy się tłumaczyć? Bez sensu, bo często to robimy w pierwszej kolejności. A wiesz, wczorajszy dzień był dla mnie trudny. Nie miałem czasu, żeby odsłuchać 30-sekundowej głosówki i odpowiedzieć tobie. Zostawiłem to na dobę. I zaoferowałem tej osobie, że dzisiaj możemy porozmawiać po nabożeństwie. I się zgodziła na to. Ale to też jest gotowość. To jest wrażliwość na drugą osobę, z którą żyjesz, z którą jesteś. Często przechodzimy przez naprawdę trudne rzeczy w naszym życiu. I nie każdy jest tą osobą, która zwróci się najpierw i powie, jestem w takim i w takim miejscu, przeżywam to i to. Są ludzie, którzy to noszą. I wierzę, że Duch Święty używa nas, tej wrażliwości. I czasem w naszym sercu, w naszych myślach pojawia się nawet imię jakiejś osoby i słyszysz taki szept: weź telefon, zadzwoń, napisz, spotkaj się. To są bardzo proste rzeczy, które świadczą o twojej i mojej gotowości, o twojej i mojej wrażliwości. Podzielę się czymś trudnym. 2 miesiące temu gdzieś tam rozpoczęły się moje problemy zdrowotne i w tym czasie zmagałem się gdzieś tam z różnymi rzeczami i ogólnie po prostu nie było mi łatwo. I był taki punkt kulminacyjny, gdzie rozmawiałem z jakimś takim moim kolegą i gdzieś tam mówił mi, że też martwi się o mnie z jakiejś tam przestrzeni i powiedział mi, że mocno przeżywa, bo słyszał, że 24-latek popełnił samobójstwo. I powiedział mi, jak ta osoba się nazywa i się okazało, że to była osoba, którą dobrze znałem i uczęszczałem do seminarium teologicznego w Ustroniu i mnie wtedy ścięło. Nie byłem gotowy na to. Naprawdę nie byłem na to gotowy. 2 lata spędziłem w seminarium i znałem tego młodego chłopaka. Nie wytrzymał presji życia. To już była któraś próba samobójcza i ta niestety zakończyła się powodzeniem. Zadzwoniłem do jego pastora, bo bardzo dobrze go znam i miałem taki trudny czas sam ze sobą. Bo z jednej strony wiedziałem, że nie byłem odpowiedzialny za tego człowieka, ale z drugiej strony powiem wam szczerze, że przez 2 tygodnie byłem niesamowicie rozbity. Kilka razy wracając do domu po prostu płakałem. I zadawałem to pytanie, które często zadajemy: Boże, dlaczego? 24-letni chłopak. I dzisiaj chciałbym pytać nas w kontekście gotowości. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie dobrze. Nie chodzi mi o tak ekstremalne rzeczy, które przeżywał Paweł i w których znalazł się Szadrach, Meszach i Abednego. Bo nie wiem, czy my w Polsce jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy, na najbliższe lata doświadczyć takich prześladowań ze względu na naszą wiarę. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie o takiej gotowości. W prozie życia, w codzienności, w miejscu twojej pracy, gdzie widzisz tą jedną osobę w twojej pracy i dalej tego nie zrobiłeś i nie zrobiłaś, ale wiesz, że to ty masz zrobić. W twojej szkole, w domu, w twojej rodzinie. To jest zwykły poziom gotowości, codzienności twojego i mojego życia. Dalej, jesteśmy w tym samym rozdziale, ale przeskakujemy do wiersza 35. Apostoł Paweł wspina to w taki sposób. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, by zarzucać wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Więc ja dzisiaj, tak jak apostoł Paweł, mogę powiedzieć, nie chcę zarzucić pętli na zborowników zboru Elim w Cieszynie. Chciałbym nas skłonić do pewnej refleksji dotyczącej tej gotowości. Ale on tutaj mówi, chciałbym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. W piękny i pełen poświęcenia sposób. Czasem to, aby jedna osoba się nawróciła, to, aby oddała swoje życie Bogu, to jest nasza wspólna zasługa wielkiej ilości osób, która może trwać nawet przez lata, zanim ta osoba pozna Pana. Ale czy nie warto, aby kolejna osoba poznała Pana i nawróciła się? Bo mamy broń. Nasze usta, nasze słowa. Ale czasem po prostu trzeba je otworzyć i wskazać na to, co jest źródłem naszego życia. Przyznać się do tego. Wykorzystywać te wszystkie momenty, które są w naszym życiu. Być wiernym, posłusznym i po prostu gotowym w każdym momencie naszego życia. A przeważnie ta gotowość, jakkolwiek to nazwać, nie wiem, czy też tak macie, czy moje życie jest inne, ale wydaje mi się, że mamy takie podobne jarzmo. Ta gotowość przychodzi wtedy, kiedy no właśnie nie wszystko nam pasuje. Nie wszystko nam pasuje. Mamy swój plan, mamy jakieś tam rzeczy i Bóg wtedy zadaje pytanie, czy ty jesteś gotowy? zmienić swoje plany dla mnie. Czy ty jesteś gotowy dzisiaj posłuchać mnie, bo chciałbym coś ci powiedzieć. Jest zlecenie, jest sprawa, jest sytuacja. Ty możesz to zrobić, jeżeli będziesz gotowy. Drugi list do Tymoteusza, fragment, który jakiś czas temu tutaj przytaczałem. 4:2 brzmi tak. Głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością, umiejętnie. Bądź gotowy, w porę lub nie w porę. I rób to umiejętnie. Pierwszy kwartał roku 2026 docierało do mnie to na nowo, jak ważne jest to, żebym był przygotowany w każdym miejscu i w czasie do tego, aby złożyć świadectwo o Chrystusie i to, co zrobił w moim życiu. Będąc na pewnej konferencji, nauczyłem się tego, zostałem rozciągnięty bardzo mocno, aby umieć spróbować być w tym rzeczowym i powiedzieć takie świadectwo, które trwa od 7 do 10 minut. Być przygotowanym na najważniejsze 10 minut czyjegoś życia. A mojej gotowości na to, by ktoś usłyszał. 7-10 minut. To jest ważne, żeby być gotowym na to, aby podzielić się tym, co Chrystus zrobił w twoim życiu. I przechodząc dalej, będę zmierzał już do końca. Przygotowałem fragment z Ewangelii Łukasza, 12:12. Wiersz 36 do 40. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela. Abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed 4 nad ranem, szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I końcówka. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I to jest kolejny kontekst pytania, czy ty i ja jestem gotowy na to, aby spotkać się z Panem. Przeżyłem to mocno ze względu na to, że niedawno odeszła siostra Helena Rokicka. I w minionym ostatnim pół roku nie znam innej osoby, która tak mocno wyrażała to i mówiła, że jest gotowa. I za każdym razem, gdy to słyszałem, to bardzo mocno weryfikowało to mnie. I zadawałem sobie to pytanie, czy ja jestem gotowy, jeżeli Pan przyjdzie? A tu jest napisane, że przyjdzie wtedy, kiedy się Go nie spodziewamy, tak? Tak jest napisane? Nie obwieści nam godziny, dnia, dokładnie. Telewizja o tym nie powie, nie przygotuje nas na to. Dlatego też ten kontekst pytania, czy jesteś gotowy, jest nieustannie, stale ważny dla ciebie i dla mnie, bo gotowość to czujność, to czuwanie, bo nie wiemy, kiedy on przyjdzie. Zapraszam zespół. Powstajmy, drodzy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas wybrał, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty zapłaciłeś najwyższą cenę, Panie, na krzyżu, Panie, za życie każdego z nas, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Twoje słowo jest ciągle żywe, Panie, i ono ma moc dotykać, zmieniać, przemieniać, kruszyć, mówić, weryfikować nasze życie, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś tym, który dzisiaj wierzę, że zadaje to pytanie, czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy tak po prostu gotowi? Boże, dziękuję Ci za tych ludzi, którzy dzisiaj tutaj przyszli, Panie. Dziękuję Ci za to, że, no właśnie, nie trzeba było słów. Wystarczyło to, że przyszli. Nie trzeba było nikomu udowadniać. Nie trzeba było nikomu mówić, bo ich gotowość to czyny, to to, że są tu i teraz. a są tu i teraz po to, żeby być z Tobą, Panie. Proszę Cię, Panie, aby Twój Kościół był gotowy. Aby Twój Kościół był gotowy na to, jak przed chwilą słyszeliśmy, aby wykorzystywać dobrze pozostały nam czas. Bo misja się nigdy nie zmieniła i misję wszyscy znamy, Panie. I wierzymy, że Ty jesteś tym, który nieustannie może nas używać w przestrzeni gotowości, która nam została dla każdego z nas w tym miejscu. I każdemu z nas dzisiaj jesteś w stanie to pokazywać, o jaką gotowość chodzi w moim życiu i o jaką gotowość chodzi w życiu tych, którzy się tutaj dzisiaj zgromadzili. Panie, proszę Cię, abyśmy wykorzystali ten czas dobrze, Panie. Bo nie wiemy, jak długo, Panie, jeszcze będziemy tutaj na ziemi, Panie. Ale Boże, chcę Ci dziękować za to, że Ty jesteś nieustannie tym, który powoduje, że tutaj przychodzimy, Panie. Jesteś tym, który nas pociąga, Panie. Jesteś tym, który nas pragnie, Panie. I Panie, modlę się z tego miejsca, Panie, aby nasze pragnienie było takim samym. Aby przebywać, Panie, w Twojej obecności. Aby codzienność życia była niczym innym jak Ty. Jak bliskość z Tobą w każdym możliwym aspekcie, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem dobrym, Panie. I dziękuję Ci, Panie, też za to, bo ta odpowiedź dzisiaj tutaj zawierała te słowa, że masz dla nas nieustannie dobre rzeczy. Tylko pytanie, czy Kościół jest na to gotowy. Boże, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, za ten czas, w którym Ty po prostu jesteś z nami, Panie. Chcemy oddać, Panie, to, co jeszcze dzisiaj jest przed nami, w tym kończącym się dniu, Panie, a także błogosławić jutro i nadchodzący weekend. Niech będzie Ci chwała i cześć, Panie. Amen.